Witam was, bracia i siostry, na dzisiejszym piątkowym nabożeństwie. Pan dał nam łaskę i miłosierdzie, że możemy znowu się spotkać, możemy słuchać słowa Pańskiego, możemy się budować. To jest najważniejsze, aby Bóg nas błogosławił, aby Bóg nas prowadził i uczył nas swego słowa. Pamiętamy w Ewangeliach, kiedy uczniowie chodzili po tej ziemi z naszym Panem Jezusem Chrystusem, tak fizycznie mogli Go dotykać, mogli patrzeć Mu w oczy, mogli z Nim rozmawiać twarzą w twarz. Apostoł Jan był w takiej uprzywilejowanej pozycji, że mógł się do niego przytulać. Może to teraz w tych czasach dziwnie wygląda, ale apostoł Jan wiedział, że to jest dla niego najlepsze. Być jak najbliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa. My też będziemy nawet bliżej niż apostoł Jan, będziemy w duchu przy naszym Panu Jezusie Chrystusie. Będziemy słuchać Jego słowa, będziemy się budować, będziemy się cieszyć i radować Jego łaską, Jego miłosierdziem. Jego miłością, którą okazuje nam każdego dnia. Teraz skłońmy nasze głowy, zanim będziemy słuchać słowa Pańskiego. Poprośmy naszego Pana o błogosławieństwo, o namaszczenie do słuchania, do głoszenia. Skłońmy nasze głowy, bracia, siostry, i módlmy się. Chwała Ci nasz Boże, chwała Ci nasz Panie. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam ten dzisiejszy jeszcze jeden dzień, że w łasce Twojej obudziliśmy się, Panie, i możemy znów zgromadzać się na tym miejscu, Panie, w piątek, aby jak zawsze zgodnie z tą dobrą, Bożą tradycją, Panie, słuchać Twojego słowa. Słuchać tego, co Ty masz nam dzisiaj do powiedzenia. Dziękujemy Ci, Boże nasz, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie i pokój Twój, który nam dajesz. Nie jak świat daje, taki pokój, jak Ty nam dajesz. Pokój niezależny od okoliczności, niezależny od czegokolwiek, Panie. Ty, Panie, nam dajesz to wszystko i błogosławisz nam. Panie, dziękujemy Ci, Boże. Ale chcemy Cię prosić, abyś nam dał uszy, jak objawienie Jana mówi, uszy do słuchania Twojego słowa, Panie. Abyśmy to wszystko, co będziesz do nas mówił, usłyszeli, przyjęli, zrozumieli i wdrażali w życie, Panie. Bo błogosław głoszącego Twoje słowo, błogosław wszystkich słuchających. Niech Twoje słowo, Panie, jak mówi Ewangelia, trafiło na dobrą glebę i wydało owoc 30, 60 i 100-krotny na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, będziemy dzisiaj słuchać słowa Pańskiego zapisanego w drugiej księdze proroka Samuela od rozdziału 11, od początku tego rozdziału do 14 wiersza rozdziału 12. Druga księga Samuela, rozdział 11, od początku do 14 wiersza następnego, czyli 12 rozdziału. Taki dłuższy fragment przeczytamy, ale chciałem to świadomie zrobić, abyśmy mieli taki większy kontekst tej całej historii, którą będziemy rozważać. Historia jest nam dobrze znana, to jest z życia króla Dawida. Czytamy od pierwszego wiersza 11 rozdziału. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu: jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców, kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza: idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi: czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w Szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną, jaką żyw, jako żyja dusza twoja, że takich rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze swoimi sługami, wraz ze sługami swojego pana, lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego, aby został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta, wszczęli walkę z Joabem i poległo kilku z jego ludzi. Z wojowników Dawida zginął też Uriasz Hetejczyk. Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy. I dał posłańcowi takie polecenie. Gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i wzbierze wtedy u króla gniew i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bitwę? Czy nie widzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna Jeruboszeta? Czy nie kobieta, która zrzuciła na niego górny kamień młyński z muru i on zginął w Tebes? Dlaczego podeszliście tak blisko muru? Wtedy powiedz, także Uriasz Hetejczyk, twój wojownik, zginął. Posłaniec poszedł, a gdy przybył do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. I powiedział posłaniec do Dawida, mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola, lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy. Wtedy jednak kłucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru i niektórzy z wojowników króla zginęli. Zginął także twój wojownik Uriasz. Dawid rzekł do posłańca, tak powiesz Joabowi, nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Wspomóż twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dawaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz i mąż zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną. I urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się panu. Gdy pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic, oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego. Razem z jego dziećmi i z chleba jego jadała. Z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i było mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec i czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę dla tego męża ubogiego, owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłacił w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żonę twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli by to było za mało, bybym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Hetejczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś Uriasza Hetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. Będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Widzimy, bracia i siostry, historię, jedną z historii życia Dawida. Dawid był wspaniały, Boży człowiek. Człowiek, który, jak mówi Słowo Boże, był według serca Bożego. Człowiek, który rozkochany był w Bożym Słowie. Ale człowiek, który nie ustrzegł się błędów. Nie ustrzegł się błędów i to wręcz czasami kardynalnych. I w wielu sytuacjach Bóg musiał ukarać Dawida. I zobaczmy, w tej sytuacji Dawid na samym początku popełnił wiele błędów. Następnego, czytamy w tym pierwszym wersecie, następnego roku w czasie, gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę. Biblię Tysiąclecia czytamy na początku roku, na wiosnę. Z reguły królowie, nie tylko z Izraela, wyruszali na wojnę, aby zdobyć dla siebie więcej terytoriów, aby, nie wiem, podładować swoją dumę. W każdym razie to był okres, kiedy było wiele potyczek, wiele wojen między państwami, między miastami. I tego też roku wojsko izraelskie wyruszyło do ziemi Amonitów, aby zdobyć jakąś część. Oblegli miasto, jedne z większych miast amonickich, Rabbe. Ale zobaczmy, z reguły zawsze wyjeżdżał Dawid ze swoim wojskiem. W tym czasie Dawid został w domu. W tym czasie Dawid został w domu, a w jego miejsce wojskiem kierował Joab, jego dowódca. I zobaczmy, w drugim wierszu, to zdanie jest tak ciekawe tutaj skonstruowane, czytamy, przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swego łoża. Przytrafiło się, że taki jakby przypadek. No, wstał, nie wiem, może za potrzebą, ale zobaczmy, wstał wieczorem ze swego łoża, czyli cały dzień leżał, cały dzień leniuchował. A wiecie, jak człowiek leniuchuje, to w głowie jego rodzą się dziwne rzeczy, takie wręcz niespotykane, bo nie ma nic do roboty. Bóg stworzył człowieka do pracy, aby człowiek pracował. Człowiek, który nie pracuje, dochodzi do niesamowitych teorii, do niesamowitych wniosków i które, co najgorsze, wprowadza w czyn. I Dawid leżał na swoim łożu, może, wiecie, drapał się po nosie, po głowie. No już plecy bolą od tego leżenia, wstanę. No i chciał się przewietrzyć, wyszedł na swój wspaniały, taki ogromny taras. I ujrzał, oczywiście przytrafiło mu się to nie było specjalnie, ujrzał kąpiącą się kobietę. No takie były kiedyś czasy, że nie było jak teraz. Człowiek zamyka się w swoich łazienkach, w swoich domach, przy zamkniętych drzwiach, dokonuje swojej toalety wieczornej. Ta kobieta nie miała takiej możliwości, może jakiejś. To wszystko robiła na swoim podwórku i on z góry, z tego swego pałacu zobaczył. Jakby dzisiaj to pewnie wziąłby lornetkę, jeszcze bardziej by się przejrzał. Tutaj widzimy, zobaczył kobietę kąpiącą się i była to kobieta wielkiej urody. Z tak daleka mógł stwierdzić, że ona była piękna. I Dawid posłał, aby czegoś dowiedzieć się o tej kobiecie i powiedziano mu, kim ona jest. I jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka, czyli żona jego z najlepszych wojowników. Uriasz nie był Izraelitą, był cudzoziemcem, który rozkochał się w Bożym prawie, rozkochał się w królu Dawidzie i był jego wiernym sługą. I zauważmy, co robi Dawid. Uriasza wtedy nie był. Uriasz był akurat z Joabem, z armią izraelską na wojnie. Batrzeba była sama, bez męża, sama w domu była. Posłał ją, a ona przyszła do niego. Po co przyszła? Na kawę? Na audiencję u króla? Nie, przyszła do niego i Słowo Boże od razu mówi i z nią obcował, czyli popełnił z nią cudzołóstwo. A właśnie ona była po swoim oczyszczeniu. No i niektórzy powiedzieli, no na szczęście Dawida Batrzeba zaszła w ciążę. Czyli jakby nie rozmyło się ten związek po kościach, ten fakt cudzołóstwa, tylko kobieta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. Co robi Dawid? Przyszli do mnie Uriasza Chetejczyka, Dawid wysyła poselstwo do Joaba i Joab przysyła Uriasza do Dawida. Czyli Uriasz, tam gdzie Izrael walczył, zjeżdża do Jerozolimy, idzie do króla, bo król go wzywa. I gdy Uriasz przybyła do Dawida, wypytywał go Dawid, jak powodzi się Joabowi, jak się powodzi wojsku, jak przebieg ma wojna. Czy to rzeczywiście Dawid tak bezinteresownie zaprosił Uriasza do domu, Dawid miał swój plan. Wróci Uriasz, jak będzie w Jerozolimie, na pewno zajrzy do swojej żony. Przez dłuższy czas, może to były tygodnie, miesiące, jej nie widział. Młody mąż, młoda żona, pewnie będą jak to w małżeństwie, dojdzie do zbliżenia i wtedy, kiedy Batrzeba powie mu, że jest w ciąży, Uriasz, tak, to moje dziecko, pewnie będę miał syna. Nie czytamy, że małżeństwo Uriasza i Batrzeby mieli dziecko, czyli i Uriasz by się bardzo ucieszył. Ale co robi Uriasz? Dawid, kiedy wysyła Uriasza do domu, mówi, idź do swojego domu, umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Czyli jeszcze Dawid obdarował go wspaniałym darem. Lecz Uriasz przełożył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. Wiecie, jakie jest porównanie między Dawidem a Uriaszem w tej sytuacji? Dawid, król Izraela, zachował się wręcz strasznie. Popełnił cudzołóstwo i chciał zwalić ten fakt połączenia się z żoną Uriasza Batrzebą na kark Uriasza, że to jak się urodzi to dziecko, to będzie jego. Jakby chciał zwalić winę swoją na Uriasza. Ale Uriasz, honorowy wojownik, miał takie serce do swojego narodu, że powiedział, do domu nie pójdę, bo mój naród jest na wojnie, śpią w polu, przeżywają różne niedogodności, to ja miałbym pójść do domu i cieszyć się swoją żoną i odpoczywać, leżeć na swoim posłaniu? Na pewno tak nie będzie. I Dawid, zdziwiony tą sytuacją, tą reakcją Uriasza, gdy usłyszał Dawid, że Uriasz nie poszedł do swojego domu, kazał powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedł do swojego domu, aby odpocząć, odświeżyć się? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Zobaczmy, jakie priorytety ma Uriasz. Dom, żona, to może poczekać. Skrzynia Boża, Izrael i Juda, te największe moje wartości przebywają w niedogodnych warunkach. Mój dowódca Joab, mój ukochany dowódca Joab i wszyscy moi wojownicy, moje przyjaciele obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu i jeść, pić i obcować z moją żoną, jako żyw, jako żyja dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Dawid pomyślał sobie, dobra, zrobię coś innego. Zatrzymaj się jeszcze tutaj dziś, a jutro cię odprawię i Uriasz dzień ten i następny jeszcze przybywał w Jerozolimie i Dawid zaprosił go do siebie i upił go. Myślę, teraz zmięknie swoje priorytety, tam przez alkohol zostaną jakby takie zmiękczone, jego takie myślenie, takie twarde. Wtedy pójdzie do swojego domu. Człowiek napity, bardziej taki jest skłonny do wielu rzeczy i pewnie będzie ze swoją żoną obcował. Ale Uriasz, nawet jak był podpity przez Dawida, wyszedł wieczorem, aby położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana, lecz do domu nie poszedł. Wtedy Dawid powziął decyzję no straszną. Wydał na niego wyrok śmierci, można powiedzieć. Przez niego wysłał list do Joaba i napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa. A potem odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta, wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, wojowników Dawida, zginął także Uriasz Chetejczyk. Zauważmy, Dawid nie zawahał się, nie mówię już Uriaszu, który już był na straconej pozycji, ale Dawid nie zawahał się poświęcić swoich kilku najdzielniejszych wojowników, bo w tym miejscu, gdzie walczyli, Joab wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy i kilku tam poległo. Dawid nie zawahał się. Tak chciał ukryć swój postępek, tak chciał może uspokoić swoje sumienie, które go dręczyło, że źle postąpił, że go nawet nie wzruszyło to. Bo kiedy doniesiono Dawidowi, że kilku wojowników zginęło, zginął także Uriasz Chetejczyk. On tak może kurtuazyjnie, tak może tak dla odwrócenia uwagi, zwrócił uwagę do Joaba. Dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bity? Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Jakby taka sytuacja, wiecie, król Dawid jakby troszczy się o dobro Izraela w tamtym momencie. Ale to było tylko kurtuazyjne, bo Dawid powiedział tak, 25 wiersz, takie wręcz przykre słowa. Wręcz Dawid uspokaja Joaba, który martwi się, no jego ludzie zginęli. Nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Wzmóż twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dodawaj mu otuchy. Nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Czyli ofiary muszą być. Ale rozumiemy ofiary na wojnie, a nie ofiary z działania rozmyślnego, z premedytacją. Dawid, wiecie, no, nasz król Dawid, który pisał wspaniałe psalmy, który Bóg na wielu kartach Słowa Bożego wręcz nie mógł się nachwalić, jaki był wspaniały Dawid, ten właśnie Dawid postępuje tak niecnie. Bez żadnych oporów bierze sobie żonę innego człowieka, człowieka, który był mu znany, wręcz swojego przyjaciela, zdradza swojego przyjaciela. Ktoś powie, no albo trzeba, czego nie krzyczała, czego to. Wiecie, w tamtym czasie kobiety były inne. Gdy przychodziło się do króla, nie było żadnej dyskusji. Król chciał i król brał. Tam kobiety były tak wychowane. I zauważmy, wtedy, kiedy skończył się ten rozdział 11, zaczęliśmy czytać rozdział 12, między rozdziałem 11 a 12 jest około roku przerwy. Bo czytamy, że kiedy zginął Uriasz, kiedy minęła żałoba, która musiała czać pewien czas, Dawid sprowadził Batsebę do swojego domu i została jego żoną. I to wtedy było normalne. Umiera mąż, wtedy Dawid bierze żonę tamtego męża, bo jest wdową. I wtedy wszystko według prawa jest w porządku. Tak przynajmniej Dawid chciał tak zrobić. Dawid wziął Batszemę za swoją żonę, ona urodziła mu syna, ale ostatnie zdanie 11 rozdziału mówi tak, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się panu. Mija pewien czas, Batszeba rodzi, czyli mija 9 miesięcy. Mija jakiś tam dłuższy czas, prawie około roku i wtedy wreszcie pan posyła nadwornego, że tak powiem, proroka Dawida, Natana. Dawid miał dwóch proroków, Gada i Natana i w tym momencie pan posyła Natana do Dawida, a ten przyszedł do niego i powiedział pewną jakby taką historię opowiada Dawidowi. Jakby przyszedł radzić się Dawida, co robić. Bo taka sytuacja wynikła, no królu pomóż, co robić. Jest ciężki, jest problem, jak pomożesz nam, jak wyjść z tej sytuacji. I Natan opowiada królowi pewną historię, pewien obraz mu tak rysuje. W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Taki kontrast między tymi mężami. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic, oprócz jednej miał owieczki, która była dla niego jak córka, którą nabił, żywił ją, ona wyrosła u niego, była z jego dziećmi, chleba jego jadała, skupka jego piła. No, bardzo, ktoś bardzo bliski. I pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Co robi mąż bogaty? Bo mu żal wziąć ze swoich owiec, czy ze swojego bydła, chociaż było tego dużo, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył, wziął owieczkę od tego męża, czyli zabrał mu ją i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. I Dawid, kiedy słyszy to, wybucha wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Zauważmy, jak lekko Dawidowi jest osądzać czyjeś postępki, osądza czyjeś życie złe, a tak łatwo było Dawidowi jakby przejść do porządku dziennego po tym, czego sam dokonał. Jak łatwo tak było przejść. I dalej czytamy. Dawid mówi, za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił, że nie miał litości. I to Dawid stwierdził to, co było napisane w zakonie Mojżesza. Jeśli ktoś coś przywłaszczy sobie ze zwierząt swego sąsiada lub kogoś innego, musi mu poczwórnie wynagrodzić. To jakby tak w prawie jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej. I wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ty jesteś tym mężem. I gdy Dawid usłyszał te pierwsze słowa, zamurowało go. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, Bóg przez Natana krzyczy. Ja cię wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego pana i żonę twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dałbym ci jeszcze ponad to wszystko. Czyli Natan mówi do Dawida, jesteś tym bogatym mężem, który miał wszystko i wylicza Natan Dawidowi, co Dawid miał. No ale jeszcze Dawid uznał, że to było za mało. Dlaczego więc gardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś Uriasza Chetyjczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam ją innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczyniłem to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Na to rzekł Natan do Dawida, ponieważ Pan odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Lecz ponieważ czynem tym zbezcześciłeś Pana, to syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Zauważmy, taka straszna rzecz, no, ktoś powie, no syn Dawida i Batrzeby, no niewinny, dlaczego musi umrzeć? Wiecie, dla tego syna małego krzywda się nie stała, on poszedł do nieba. Ale zauważmy, Dawid grzeszył, Bóg mu przebaczył grzech, ale konsekwencje grzechu musiał ponieść, niestety musiał ponieść. I czytamy tutaj, oto ja wzbudzę, w wierszu 11 mówi Natan, zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Zauważmy, co się działo później w rodzinie Dawida. Rzeczywiście, jak mówi Dawid, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Mowa była o tym mężu, który zabrał owieczkę temu mężowi ubogiemu. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, że tak uczynił i nie miał litości. I zobaczmy, Dawid zapłacił poczwórną cenę. Umiera jego syn, pierwszy ze związku z Batrzebą, tego związku grzesznego. Potem umiera jego syn Adoniasz. Potem umiera jego syn Absalom. I umiera jego syn Amon. Zobaczmy, traci czterech synów. W różnych okolicznościach, ale traci czterech synów. I kiedy Dawid usłyszał, że jego syn, ten syn, który spłodzony został z tego nieformalnego związku z Batrzebą, Dawid co robi? Zaczyna pościć, staje na kolana i modli się, żeby Bóg okazał mu łaskę. Wie, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Ale kiedy zgodnie ze Słowem Bożym ten syn umiera, Dawid wstaje, dziękuje Bogu, przestaje się modlić, bo stwierdza, że Bóg jest Bogiem też i sprawiedliwości. Bóg przebaczył Dawidowi grzech, ale też jest Bogiem sprawiedliwości. Dawidzie, musisz ten grzech ponieść, tę konsekwencję tego grzechu. Zauważmy jedną rzecz. Jaka była reakcja, kiedy Natan mówi do Dawida, popełniłeś wielki grzech? W 13 wierszu wspaniała reakcja Dawida. Zgrzeszyłem wobec Pana, Boże, przebacz mi. Tutaj jakby jest tylko jedno takie zdanie. Zgrzeszyłem wobec Pana. Całą historię, kiedy Dawid błaga Boga o przebaczenie, jak ta sytuacja mu doskwiera, kiedy uświadamia sobie, że zgrzeszył przeciwko swemu ukochanemu Bogu, czytamy w dwóch psalmach. Możemy sobie w domu przeczytać. Psalm 32 i 51. Kiedy Dawid pokutuje przed Bogiem, błaga Boga, żeby Bóg, jak czytamy w psalmie 51, nie odbiera mu jego ducha, swego Ducha Świętego. Kiedy dał mu radość wybawienia swego. Czytajmy sobie w domu 32 psalm 51, kiedy Dawid no, męczy się z tym poczuciem winy, kiedy to poczucie winy już nie gasi tego poczucia, już nie próbuje zdusić tego poczucia winy, czym się zastąpić, tylko rzeczywiście ono mu tak doskwiera, że strasznie się męczy, bo chce porzucić swój postępek. Zauważmy, Dawid szczerze przychodzi przed Boże w oblicze i mówi, tak parafrazując, Boże, widzisz, jaki jestem. Jestem szczery, jestem przy Tobie. Widzisz, zgrzeszyłem, proszę Cię, przebacz mi. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Jezus miał już odejść z tego świata i mówi do Piotra, Piotrze, paś owieczki moje. Kiedy Jezus powtórzył to po trzykroć, Piotr mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wiesz wszystko. Tutaj Dawid stwierdził przy Natanie, Boże, Ty wiesz wszystko. Wiesz, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Boże, odpuść mi mój grzech. Dawid nie próbuje się wybielać, nie próbuje zwalać winy na kogoś innego, tylko bierze to, jak myśmy powiedzieli, na swoją klatę, to przewinienie i Boże, zgrzeszyłem. Podobny przykład, ale troszkę inny jest napisany na samym początku Słowa Bożego, w historii Adamie i Ewie. Kiedy w pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział od wiersza 9 do 13 czytamy, że pierwsi ludzie zgrzeszyli, kiedy wyciągnęli swoją rękę po zakazany owoc i kiedy Pan przychodzi do Adama, aby z nim się spotkać i nie spotyka Adama i woła Adama, Bóg oczywiście, Bóg wiedział, gdzie jest Adam, ale woła do niego. Czytamy od 9 wiersza w pierwszej Mojżeszowej, trzecim rozdziale. Lecz Pan Bóg zawoła na Adama i rzekł, gdzie jesteś? A Adam odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem Ci jeść? I następnie jest reakcja Adama i Ewy na swoje przewinienie. I ona jest zupełnie inna jak reakcja Dawida. Dawid przyznaje się do wszystkiego, nic nie ukrywa, jest całkowicie szczery przed Bogiem. Jak otwarta księga przed Bogiem. Nie ma żadnych takich zlepionych stron, nic się nie ukrywa, wszystko jest odsłonięte. A tu w tej sytuacji Adam mówi tak, wiersz 12. Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Czyli to jej wina, że ja zgrzeszyłem. Nie, to nie moja wina, jej wina. Wtedy rzekł Pan do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Bóg nie pyta, dlaczego skusiłaś Adama, że on zgrzeszył. Nie, Bóg pyta, dlaczego ty zerwałaś ten owoc? Dlaczego przekroczyłaś moje prawo? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zjódł i jadłam. Czyli kobieta mówi, to też nie jest moja wina. Adama nie jest wina i Ewy nie jest wina. To wszystko wina węża. No tak, to jest wina węża, ale kto kazał im sięgać po ten owoc? Kto kazał? Zauważmy reakcję. Wybielają się, nie przyjmują tego przekroczenia Bożego prawa, że to i tak ja zgrzeszyłem. I Bóg musiał ich wypędzić w raj, bo zgrzeszyli. Podobny przykład i bardziej tragiczny jest opisany w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, pierwsze 10 wierszy. Znamy ten fragment. To jest historia Ananiasza i Safiry. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, wiersze od 1 do 10. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przeniósł i złożył u stóp apostołów. Zawiedzą żony, czyli oni tu uzgodnili, że pewną część sumy zostawiają sobie, a resztę dają apostołom, mówiąc, że to jest całość, za którą sprzedali ziemię. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czy póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłonił do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca twego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś słysząc te słowa, upadł i wozionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali i owinęli go i wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. Czyli skłamała. Słowo Boże jakby mówi w tym fragmencie, kiedy mówi o Ananiaszu, że w taki sposób, że Piotr mówił do Ananiasza, że szatan omotał serce twoje, okłamałeś Ducha Świętego. Jakby patrzymy w tym tekście, że jakby nie było czasu i możliwości, aby Ananiasz mógł się bronić, aby Ananiasz mógł powiedzieć, czy tak za taką cenę sprzedał ziemię, czy za inną. Jakby Bóg już stwierdził i Ananiasz nie miał słowa do obrony. Ananiasz mógł powiedzieć, że no źle zrobiłem, zachowałem część pieniędzy. Oddaję całość albo nie oddaję w ogóle. Po prostu, Boże, wiesz jak jest, ja się przyznaję do błędu. Ananiasz nic takiego nie mówi. Kiedy przychodzi jego żona, też pytają ją o to samo, co pytali Ananiasza, czy za taką cenę sprzedaliście rolę. Ona zaś rzekła, tak jest za taką. Znów dopuściła się kłamstwa. Mogła powiedzieć, nie, sumienie gryzie mi, nie, zgrzeszyłem przeciwko Panu, jednak okłamałam, inna była cena tej ziemi. A ona zachowała się tak, jak zachował się jej mąż. I Piotr mówi, dlaczego zmówiliście się, aby kusić Ducha Pańskiego? Adam i Ewa wybielali się, że to nie moja wina, to nie moja wina, to nie moja wina. Ananiasz i Safira nawet nie dopuszczali możliwości, że jest inna prawda. Oni trzymali się swojej wersji, kłamliwej wersji. Zauważmy różne, trzy różne rodzaje ludzi, trzy różne rodzaje zachowania się ludzi, reakcji ludzi na Boże działanie. Dawid, pomimo że zgrzeszył najbardziej z nich wszystkich, przyznał się do winy i chociaż, no, można powiedzieć, późno, cały rok czekał. Ale Pan przyszedł do niego w osobie proroka Natana i Dawid mówi, zgrzeszyłem. Dawid okazał całą szczerość przed Bogiem. Nic nie owijał bawełnę. Zauważmy, jest taki wspaniały fragment w pierwszej Księdze Królewskiej, w 9 rozdziale, pierwsze 5 wierszy. Pierwsza Królewska, 9 rozdział, pierwsze 5 wierszy. I tam jest powiedziane o tym, jak Salomon poświęca świątynię, kiedy dokończył budowę świątyni, przybytku pańskiego i pałacu królewskiego. I modli się Salomon do Boga i Bóg mówi dokładnie, czego oczekuje od Salomona i on od każdego człowieka, czego on oczekuje. I gdy Salomon dokończył budowę przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak mu się ukazał on gdzieś w Gibeonie, rzekł do niego, słyszałem modlitwę i błaganie Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. I tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. I teraz słuchajmy, jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec. Czyli postępowanie Dawida podobało się Bogu. Bo gdzie jest człowiek, który nie zgrzeszył? Nie ma takiego, mówi Słowo Boże. Nie ma człowieka, który nie zgrzeszył. Prócz jednego, Jezusa Chrystusa. Ale w tamtym momencie nie było ani jednego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli, ale sposób, jaki Dawid przyznał się do grzechu, żałował. I to się Bogu podobało. Czytamy, jeśli będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości. Z tego Dawid był znany. Popełniał błędy, ale przyznawał się do tych błędów. I szczerze przychodził do Boga. Boże, zgrzeszyłem. Do Ciebie należę, rób ze mną, co chcesz. Możesz mnie ukarać, możesz ze mną coś zrobić, do Ciebie należę. Zgrzeszyłem, przyznaję się do błędu, chcę to wszystko naprawić. Czytamy, w szczerości, w serca i prawości czynił wszystko zgodnie z tym, co Ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw. Utwierdzę Twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. Następny fragment czytamy podobny, druga Księga Kronik, 19 rozdział, wiersze 8-9. Druga Księga Kronik, 19 rozdział, wiersze 8-9. Również w Jerozolimie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jerozolimu i dał im taki rozkaz. Postępujcie tak, w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Postępujcie tak, w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości. Żadnego kombinowania, żadnego ukrywania, żadnych manipulacji, pełna czystość. List Pawła do Kolosan, 3 rozdział, 22 wiersz. Mówi tak, słudzy bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się moją Pana. I wróćmy teraz do Dawida. Dawid powiedział do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. I to nie była reakcja Dawida w obawy przed karą, która go czekała. Dawid rzeczywiście żałował za swoje postępowanie. To nie był strach przed karą. To był rzeczywiście żal za grzechy. I to w tym momencie czytamy: słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. I dajmy na to, pracujemy dla pracodawcy w świecie. Dajmy na to, no, robimy kostkę brokową na podwórku. Nie ma szefa, no to zamiast dać, dajmy na to, worek cementu na podsypkę pod kostkę, dajemy pół worka. Szef nie ma, to te pół worka sobie gdzieś zabieramy, wszystko fajnie, czy sprzedajemy, prawda? Zanim szef przyjdzie, to już kostka będzie ułożona, wszystko będzie dobrze, szef będzie myślał, że odpowiednia ilość cementu, takiej podbudowy jest pod tą kostką, wszystko jest dobrze. I szef przychodzi, chwali cię, o, dobry pracowniku, jesteś wspaniały, świetną tutaj zrobiłeś kostkę, prawda, dobrą pracę wykonałeś, ale ty doskonale wiesz i Bóg wie, że pod tą kostką, którego szef nie widzi, jest nie tak robota wykonana. Jest zrobione coś pozornie, niedokładnie. Musimy jako słudzy być posłuszni wszystkim ziemskim panom, służyć nie tylko pozornie, aby przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Wszystko, co robimy, musimy wykonywać szczerze. Wszystko, co robimy, musimy wykonywać z serca. Pamiętamy, Hiskiasz, król judzki. Czytamy, do czego rękę nie przyłożył, szczęściło mu się. Ktoś powie, no w czepku urodzony, wiadomo, nie? Nie, nie. Szczęściło mu się z jednego tylko powodu. Szczęściło mu się dlatego, że wszystko, co robił, wszystko, do czego rękę przyłożył, przykładał tego całe swoje serce. Szczerze brał się do pracy przed Bogiem. Robił to jak przed Bogiem. I Bóg mu błogosławił. Tylko dlatego mu się szczęściło, bo robił to wszystko pilnie i szczerze. Przykładał się do tego. Druga księga Kronik, 16 rozdział, wiersz 9. Jest tam fragment, w którym czytamy, śpiewamy pieśni z tego wersetu. Gdyż Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy co? Którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz tym postąpiłeś głupio, odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Czyli król postąpił głupio, nieszczerze i miał niepowodzenie. Ale Bóg mówi, gdyż Bóg wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby szukać i wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Kiedy porównamy życie Dawida, tego złe rzeczy, te złe uczynki, które uczynił, były one bardzo ciężkie. To były bardzo ciężkie przestępstwa, na które należała się śmierć. Ale Dawid pokutował, szczerze przychodził do Boga, nic nie ukrywał, pokutował. Nie żył w grzechu, nie miał jakiejś tam kombinacji, tylko przychodzi, Boże, widzisz mnie i całe swoje życie oddaję Tobie. Nic nie ukrywał, nic nie kombinował, a na jeszcze jest chwila, prowali coś ukryć. Nie byli szczerzy. Dawid był całkowicie szczery. Dawid był całkowicie szczery. Kiedy syn z tego związku cudzołożnego zachorował i potem, gdy umarł, Dawid nie miał pretensji do Boga. Dawid liczył na Boże miłosierdzie, ale wiedział, że Bóg jest też Bogiem miłosierdzia, ale też jest Bogiem sprawiedliwym i prawym. I sprawiedliwość musi zatriumfować. I sprawiedliwość zatriumfowała. Syn umiera. Ale zobaczmy, jaka jest Boża łaska. Następny syn ze związku już legalnego Batszeby z Dawidem, kto jest kto? Salomon. Rodzi się Salomon. Salomon miał też drugie imię, nadane mu przez proroka, Jedidia, umiłowany przez Pana. I rzeczywiście Bóg umiłował Salomona i Salomon został królem po Dawidzie. Patrzcie, jaki Bóg jest łaskawy. Dlaczego? Bo widział reakcję Dawida. Bóg lubi, Bóg rozmiłowuje się w ludziach, którzy szczerym sercem przychodzą do Niego. Kiedy jakiś upadek się zdarzy, a na pewno się zdarzy, bo tak jest człowiek, przychodzi w pokucie i Boże żałuje za to. I człowiek żałuje, szczerze żałuje za swoje postępki i Bóg przebacza takiemu człowiekowi. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, wiersz 32. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Człowiek przewrotny, nieszczery jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy nie tylko są Jego sługami, ale są Jego przyjaciółmi. Jezus powiedział do swoich uczniów, do swoich apostołów, nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Bo oni szczerze szli za Jezusem Chrystusem. Ewangelia Łukasza 8:15. A to, które padło na dobrą ziemię, mówię o tym nasieniu, kiedy jest przypowieść o siewce, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Owocu nie będzie, jeśli nie będzie szczerego i dobrego serca. Nie będzie owocu, kiedy nie będzie szczerego i dobrego serca. I ostatni z tych fragmentów, który mówi o szczerości, Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, a to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Wejdźmy na tą drogę nową i żywą ze szczerym sercem. A co to jest szczerość? Możemy powiedzieć, co to jest szczerość? Ja sobie wypisałem z internetu, co to jest szczerość? Jest to wyrażanie tego, co myśli, co się myśli i czuje w sposób zgodny z rzeczywistością oraz postępowanie zgodnie z tym, co się wyraża. Cecha ta jest cnotą, a jej przeciwieństwami są dwulicowość, fałszywość, hipokryzja. Szczerość pozwala na krytycyzm i na poprawę samego siebie. Zauważmy, jeśli człowiek jest szczery, przychodzi do Boga, wtedy Duch Święty ma możliwość takiego człowieka zmienić. Dawid, kiedy zgrzeszył, pokutował przed Bogiem, Bóg go zmienił i nie było później takiej sytuacji. Jeśli Dawid w coś złego wszedł w to raz. Nie trwał w tym grzechu notorycznie, nie trwał w tym grzechu, nie wstępował ciągle w te same jakby... Kiedy Dawid wszedł w błoto, wyszedł, nogi umył i co, znów w błoto? Dawid nie zachowywał się, jak czytamy w Ewangeliach, umyta świnia znów się tarza w błocie. Dawid nie był jak ta świnia. Dawid raz pobrudził się, oczyścił się i drugi raz to nie wchodził. Dawid był szczery. Najlepszym przykładem i najbardziej wyrazistym, co to jest szczerość i taka najbardziej prawidłowa postawa przed Bogiem jest opisana w Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział 43-49 o Natanaelu. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 43 wiersz do 49. Następnego dnia chciał udać się Jezus do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Ten Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idąc tego do niego, jeszcze Natanael nic nie powiedział, tylko Jezus ujrzał tego człowieka, i mówi do nim takim podniesionym głosem, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jest całkowicie szczery przede mną. Rzecze mu Natanael zdziwiony, skąd mnie znasz? Przecież pierwszy raz mnie widzisz, ja cię pierwszy raz widzę. A tu powiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. A tu powiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Natanael mówi do Jezusa, panie, skąd mnie znasz? Ja cię pierwszy raz widzę, też mnie pierwszy raz widzisz. Jezus powiedział, ja cię codziennie widzę pod drzewem figowym, bo przychodzisz do mnie modlić się. I znam twoje serce, kiedy się do mnie modlisz. Serce czyste, szczere, takie jak Dawid. Dawid był mężem według serca Bożego i Natanael był mężem według serca Bożego. Te świadectwa mówię wyraźnie. I bracia i siostry, kiedy my stajemy przed Bogiem i kiedy tak obserwujemy swoje własne życie, i kiedy tak Jezus by przyszedł do nas i powiedział, słuchaj, jesteś człowiekiem, którym nie ma fałszu, czym Jezus powiedziałby co innego? nie jesteś szczery. Co by o nas Jezus powiedział? Czy jesteśmy przed Bogiem jako taka otwarta księga? Otwarta karta? Boże, widzisz mnie, każdą sferę mego życia widzisz. Nic nie ukrywam, nic nie kombinuję. To, co myślę, taka jest rzeczywistość. To, o czym myślę, tak postępuję. Jezus właśnie ganił faryzeuszów za tą dwulicowość, za obudę, że oni mówili co innego, a robili co innego. Jezus powiedział, słuchajcie faryzeuszów, bo dobrze głoszą, bo głoszą zakon, ale nie patrzcie na to, jak postępują. Nie bierzcie przykładu z ich postępowania. Moim pragnieniem jest, żeby Jezus miał takie same zdanie o nas, jak o Natanaelu. Że kiedy stajemy przed Bożym obliczem i mówimy do Boże, jak apostoł Piotr, Boże, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jak Cię kocham. Ty wiesz, jak Ci służę. Ty znasz moje serce. Wiesz, jakie jest moje życie. Nic nie chcę ukrywać. Jeśli coś zgrzeszyłem w tej sytuacji, przepraszam, przebacz mi. Nie będę więcej wchodził w te rzeczy. Bo chcę być czysty. Chcę być tą dobrą glebą, na którą, kiedy padnie ziarno Twojego słowa, zostanie wydany owoc. Owoc 30-krotny, 60 i 100-krotny. Owoc, który jest owocem trwałym i który podoba się Tobie. Bóg chce, abyśmy byli wszyscy tą wspaniałą, dobrą glebą. Abyśmy ze szczerym i dobrym sercem byli przy Jezusie. Ze szczerym i dobrym sercem. Abyśmy żyli, jak mówi król Jehoszafat do swoich sług, abyśmy postępowali w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. I tego nam, bracia i siostry, wszystkim życzę. Abyśmy się podobali Bogu. Abyśmy byli, mieli serce tak, jak według serca Bożego, jak jest mowa o Dawidzie, który życie nie miał doskonałego życia, ale za swoje błędy płacił, swoje błędy naprawiał, za swoje błędy żałował, ze swoich błędów wychodził i za nie pokutował. I oczyszczał swoje życie. I to się Bogu podobało. To się Bogu podobało. Skłonił, bracia i siostry, głowę i uwielbiajmy naszego Pana. Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Tak, Boże, dziękujemy Ci za Twoją obfitą łaskę, za to, że Ty widzisz nasze postępowanie, nie zawsze takie, które Ci się podoba, ale gdy żałujemy za to, gdy przychodzimy do Ciebie, Boże, i prosząc Cię, abyś przebaczył nam, Ty nam przebaczasz. Jeśli przychodzimy do Ciebie ze szczerego serca i rzeczywiście żałujemy za grzechy, pokutujemy za nie, wtedy, Panie, Ty nam przebaczasz i okazujesz nam przeogromną obfitość swojej łaski. Panie, pragniemy, abyś wydał takie świadectwo o nas, jak wydałeś Natanaelu. Oto jest mąż, którym nie ma fałszu. Oto jest kobieta, niewiasta, której nie ma fałszu. Oto jest zbór, wśród których ludzi nie ma żadnego, którym jest jakikolwiek fałsz. To są ludzie szczerzy przede mną. To są ludzie, którzy chodzą w bojaźni, w szczerości i w prawdzie. I takich ludzi szukam. I takich ludzi wzmacniam, mówi Bóg. Panie, pragniemy, abyś nas wzmacniał. Ale chcemy chodzić też w szczerości i w prawdzie Twojego Ducha Świętego. Chwała Ci, Boże. Pobłogosław nam, Boże. Pobłogosław nam, Panie, ten dzień, Panie. Pobłogosław, Panie, wszystkich zborowników, wszystkich wierzących, których celem w życiu jest słuchać Twojego słowa i wdrażać się w życie. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci za słowo, które posłałeś, jak wiele nauki, które nam podałeś, Panie, abyśmy tę naukę umieścili, te słowo umieścili w swoim sercu i żyli według Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, też za budowę naszego nowego kościoła w Styrzyńcu. Dziękujemy Ci, Panie, za ogrom prac, które tam już zostało wykonane, ale też prosimy Cię o błogosławieństwo na te przyszłe prace, które będziemy jeszcze wykonywać. Prosimy Cię o finansowanie naszego nowego dachu na tym kościele, Panie, nad całym holem i nad całą salą. To jest duży bardzo koszt, ale Panie, dla Ciebie koszt nie ma znaczenia. Ty zapoczątkowałeś tą budowę, Ty poprowadzisz i Ty zadbasz o finanse, że ten dach pojawi się na tym budynku i ten budynek zostanie całkowicie ukończony i będziemy tam się zgromadzać na Twoją chwałę. I Duch Święty będzie tam się przechadzał po całym tym budynku, w całym tym nowym kościele. i będzie tam wszystkich błogosławił. Cały ten Kościół będzie zapełniony w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław naszych tych pastorów, którzy to wszystko doglądają, którzy tego wszystkiego pilnują. Błogosław wszystkich, którzy angażują się w jakikolwiek sposób, aby ten Kościół powstał. Ty, Panie, pobudzasz serca i za to Ci dziękujemy i uwielbiamy Twoje święte, cudowne, wspaniałe imię, odtąd aż na wieki wieków. Amen.